Jaka jest atmosfera w Katarze? Czy są tam w ogóle kibice? O czym się mówi? Jak przygotowują się nasi zawodnicy? No i jakie mamy szanse? O tym za chwilę dzisiaj w Układzie Otwartym. Nietypowo w moim programie rzadko mówię o sporcie, ale teraz jest czas specjalny. Za chwilę połączę się z Katarem, ale zanim to zrobię, jak zawsze dziękuję serdecznie wszystkim tym, dzięki którym ten program mogę robić. Dziękuję wszystkim patronom. Tym z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Wtedy będziecie współtwórcami tego projektu. Serdecznie dziękuję specjalnie mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. A teraz łączę się już z Katarem. Sebastian Staszewski, Interia.pl. Witaj serdecznie.
Dzień dobry.
Opowiedz, jak tam jest teraz? Jaka jest pogoda? Jaka jest atmosfera? Czy są kibice? Bo tu słychać tylko, że są, ale fejkowi kibice. Czy jak to wygląda? Opowiedz proszę.
No teraz pogoda jest całkiem przyjemna. Kiedy tutaj zbliża się wieczór, kiedy zachodzi słońce około godziny 17, to trzeba powiedzieć, że Katar w listopadzie jest bardzo przyjemnym miejscem do życia. No właściwie przypomina takie ciepłe kraje, gdzie wychodzi się tam o godzinie 22, 23 na spacer i ten ciepły wietrzyk wieje, sprawiając, że po prostu czerpie się radość z życia. Natomiast no, w trakcie dnia, szczególnie w tych godzinach porannych, nie jest już tak przyjemnie, to znaczy w zależności oczywiście kto co lubi, natomiast no, żar leje się z nieba i to dosłownie, bo temperatura porządnie przekracza 30 stopni. Zresztą rozmawialiśmy dzisiaj z lekarzem z Pakistanu, który tutaj pracuje, i on wprost powiedział, że w trakcie miesięcy letnich w czerwcu czy w lipcu, no nawet przejście kilkudziesięciu metrów jest bardzo nieprzyjemne, no bo wtedy temperatura czasami nawet tutaj do 50 stopni dochodzi. Natomiast no właśnie w związku z tym ten mundial został przesunięty z miesięcy letnich, z czerwca czy lipca, tak jak zazwyczaj się odbywał, na listopad i grudzień. Inaczej no, rywalizacja tutaj byłaby właściwie niemożliwa. Zresztą i tak poza jednym stadionem, notabene tym, na którym my rozegramy dwa mecze, na wszystkich innych stadionach są klimatyzacje. Zresztą szczerze mówiąc, na razie nie temperatury są największym problemem, a właśnie te ustawione na bardzo niską temperaturę klimatyzacje, do których my właściwie cały czas wchodzimy. Tak myślę, 80% czasu spędzamy właśnie w pomieszczeniach, które są klimatyzowane, czy to na stacjach metra, czy w samym metrze, czy w samochodach klimatyzowanych, w klimatyzowanych hotelach, w centrum akredytacyjnym, tam wszędzie jest 15-16 stopni, no i muszę przyznać, że może to zabrzmi zabawnie, ale w tym Katarze, gdzie straszono tym gorącem, właściwie całe dnie spędzam w bluzie, bo po prostu jest zimno, biorąc pod uwagę te miejsca, w których my jesteśmy. Zresztą czasami nawet wychodząc na zewnątrz się tej bluzy nie chcę zdejmować, bo właściwie przechodzi się 30-40 kroków i znów się jest w jakimś pomieszczeniu klimatyzowanym, więc jeśli chodzi o pogodę, no to paradoks polega na tym, że tutaj na razie klimatyzacja robi chyba więcej szkody zatokom głównie, aniżeli ta temperatura. Natomiast no, czy są kibice? Nie jest ich tak wielu, jak pamiętam na przykład z ostatniego mundialu w Rosji. Co prawda oczywiście te filmiki robią furorę w sieci, gdzie kibice na przykład z Bangladeszu czy Sri Lanki przebrani w barwy narodowe różnych reprezentacji tutaj wariują, no i faktycznie ich można spotkać. Ja dzisiaj na przykład widziałem dwóch kibiców Argentyny, którzy, no nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, no ale nie wyglądali jak mieszkańcy Argentyny, więc i też językiem nie porozumiewali się hiszpańskim, więc można było mniemać, że to są właśnie jedni z tych fanów, którzy tutaj przyjechali, żeby robić tak zwany sztuczny tłum. Katar o to zadbał. Jeśli chodzi o kibiców reprezentacji Polski, tak zwanych fejkowych, to jeszcze ich nie widziałem, chociaż jeden z moich kolegów dziennikarzy podobno rozmawiał z taksówkarzem, który przyznał mu się, że jest w tym gronie, które dostało bilety na mecze Polaków i tam będzie wspierać reprezentację Polski, krzycząc Polska, Polska, no bo trzeba tutaj podkreślić, że zadbali również o tą lingwistyczną stronę dopingu Katarczycy.
Ale czy to wszystko jest jeden wielki teatr i do tego w warunkach, no, które są mało służące zdrowiu i tak jak no, mogę się martwić twoim losem i twoich kolegów dziennikarzy, ale piłkarze, no to oni mogą mieć no, bardzo poważne problemy. Wiadomo, sportowcy muszą być, trenować i przebywać w optymalnych warunkach. Czy nie ma takiego zagrożenia, że oni będą się, no tak jak i wy oczywiście, tylko że wy nie gracie, a oni grają, że po prostu będą się przeziębiać i będą mieć problemy zdrowotne, jeśli mają takie przeskoki temperatur?
No z tego co wiem, na razie jest wszystko ok. Piłkarze odbyli jedną, drugą sesję treningową i nie narzekali na warunki. Pewnie głównie dlatego, że te treningi odbywają się o godzinie 17, kiedy już właściwie zachodzi słońce i po prostu robi się przyjemniej. Niektórzy porównują to do zgrupowania w jakimś ciepłym kraju, kiedy też na przykład popołudniami czy wieczorami trenuje się przy sztucznym świetle. Więc tego zagrożenia nie ma, natomiast w trakcie dnia piłkarze głównie siedzą w pokojach, nie krzątają się tutaj raczej po okolicy, chociaż niedaleko mają morze, to jednak większość czasu spędzają właśnie w zamkniętym, luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu, który też bardzo z takim dużym rozmachem przywitał piłkarzy, bo był i wielki tort w barwach biało-czerwonych, flaga zrobiona ze świeżych kwiatów, była skrzypaczka, orzeł, sokół został nawet przyniesiony, więc...
Ale sokół jako nowy symbol Polski?
No chyba właśnie coś się komuś tutaj pomyliło, chociaż sokół to jest bardzo popularne zwierzę w Katarze, też zwierzę, które ma taką olbrzymią estymę, są tutaj specjalne hodowle sokołów, więc no z jednej strony to był symbol, natomiast z drugiej ja akurat byłem w hotelu wtedy, kiedy reprezentacja przyjeżdżała i obsługa kilkukrotnie podchodziła i się dopytywała, ale wy jesteście Eagles, tak, a nie Falcons. Ja mówię, tak, my jesteśmy Eagles, więc no nie byli szczęśliwi, pewnie woleliby, żebyśmy byli sokołami, ale nie, ale ktoś nawet żartobliwie powiedział, że no przynajmniej piosenka Hej Sokoły się wpisuje w tą narrację, którą zbudowali Katarczycy w hotelu. Natomiast no jest olbrzymi teatr. Teatr, który tak naprawdę został stworzony na potrzeby PR-u. Nazywa się to sports washing, czyli no wybielanie się za pomocą sportu. Nasz redakcyjny kolega Wojtek Górski dzisiaj zażartował, że tutaj w Dosze, nawet gdyby ktoś chciał się zgubić, no to nie jest w stanie, bo dosłownie co 5-10 metrów stoi wolontariusz, który wskazuje drogę do centrum handlowego, do metra czy na stadion. No tutaj naprawdę trzeba byłoby zamknąć oczy i zasłonić uszy, zatkać uszy, żeby pójść nie w tym kierunku. Niesamowita liczba wolontariuszy. Ja byłem już na kilku turniejach rangi mistrzowskiej, jeszcze czegoś takiego nie widziałem, co też warte jest pewnie podkreślenia. Tutaj wszyscy ci wolontariusze mówią w języku angielskim. Właściwie no, rzadko spotykamy ludzi, którzy w tym języku się tutaj nie posługują, natomiast trzeba mieć świadomość, że to nie są Katarczycy, tylko właśnie mieszkańcy Bangladeszu, Sri Lanki, Jemenu i kilku innych krajów tutaj azjatyckich, którzy przyjeżdżają do Kataru.
A to są wolontariusze czy opłacani pracownicy?
Trudno powiedzieć. Zazwyczaj na Mistrzostwach Świata wolontariusze przyjeżdżają z różnych stron globu po to, żeby po prostu spędzać fajnie czas, pomagać ludziom, gdzieś być żywą częścią tego całego widowiska. Natomiast no tutaj pewnie to są pracownicy, którzy zostali zatrudnieni przez Katar. Zresztą no, trudno kryć. Tu panuje pewna forma współczesnego niewolnictwa.
Czyli wolontariusze, którym się
Nie z wyboru, tak. Wolontariusze z wyboru.
Kibice, którzy nie są kibicami, tylko opłaconymi aktorami, którzy mają odgrywać kibiców, a tak swoją drogą, tych kibiców, rozumiem, że co, ci kibice sztuczni, fejkowi są dlatego, że nie sprzedano biletów i nie było chętnych?
No nie ma co kryć, że Katar jest bardzo drogim krajem, abstrahując już od odległości, bo przecież zdarzało się w przeszłości kibicom latać i do południowej Afryki, i do Brazylii, czy do Rosji. To też są przecież kraje, które na przykład, no nie wiem, dla Meksykanów, Argentyńczyków są krajami bardzo odległymi, czy Kolumbijczyków. Natomiast no, prawda jest taka, że jest to drogi kraj. Wycieczka tutaj kosztuje bardzo dużo. Zresztą też sam Katar nie pomógł w pewnym momencie. Przecież do pewnego momentu były restrykcje polegające na tym, że wjazd do Kataru bez posiadania biletu bądź akredytacji FIFA był niemożliwy. Dopiero w ostatniej chwili to zniesiono, kiedy zorientowano się, że po prostu ludzie nie przylecą, no bo trzeba pamiętać, że sam przylot do Kataru, o ile jest już bardzo kosztowny, no to jest tylko częścią całego tego wydatku, jakim jest wyjazd na Mistrzostwa Świata. No najdroższe są tutaj hotele, te zdjęcia baraków obiegły już świat. My mieszkamy w porządnym apartamencie, trzeba przyznać, ale jest on horrendalnie drogi, nie mówiąc już o 4- czy 5-gwiazdkowych hotelach, których ceny są niesamowite. Tutaj niektórzy za 10-12 dni płacili po 50-60 tysięcy złotych, a na przykład jedzenie jest również dość drogie. Dzisiaj byliśmy na takim posiłku, kolacji, gdzie właściwie z jakiś tam kawałek takiego kebaba z frytkami i jakimś słodkim deserem na sam koniec trzeba zapłacić 120-130 zł, więc nie jest to zabawa dla biednych. Natomiast no, też jednak trzeba przyznać, że Mistrzostwa Świata zawsze są świętem futbolu, są celebrą, są pewnym sposobem spędzania czasu. I tutaj jednak ograniczono pewne kwestie, takie zakazy jak zakaz spożywania alkoholu, który teraz już w ogóle został dokręcony, bo wcześniej przez chwilę wydawało się, że te 3 godziny przed meczem i godzinę po meczu będzie można w specjalnych strefach kupić alkohol, teraz już tego nie można, powiedział o tym dzisiaj między innymi potwierdził to Gianni Infantino. No nie wiem, kara za seks pozamałżeński, również spore ograniczenie, jeśli chodzi o kobiety. No to wszystko sprawiło, że ludzie podrapali się po głowach i powiedzieli, no nie, no to zostajemy u siebie, no bo jeśli mamy jechać kawał świata, zapłacić kupę pieniędzy, a na końcu nie skorzystać z możliwości cieszenia się tym turniejem, no to po prostu z tego nie skorzystamy. I tak się poniekąd stało. Oczywiście te samoloty do Kataru latają cały czas. Natomiast pamiętajmy, że w lidze katarskiej, która nie jest jakąś wyjątkowo silną ligą, już dawno był proceder płacenia kibicom za to, żeby siedzieli na stadionach i dopingowali. Czasami zdarzało się, że ci sami kibice zostawali na jednym spotkaniu, na przykład podczas 3 kolejnych meczów ligowych i tylko zmieniali koszulki, kiedy piłkarze zmieniali się na murawie, no i mieli tam płacone jakieś wyniosek.
Ale po co oni to, nie rozumiem. Po co oni to robią? Rozumiem, że w tej chwili to jest Mistrzostwa Świata, to trzeba pokazać, że nie kibice są.
No po to, żeby to po prostu dobrze wyglądało. No, pamiętasz świetnie czasy malowania trawy na zielono, no przecież nie ma to żadnego znaczenia dla ludzi, ale ktoś wpada na taki pomysł i go realizuje. No tutaj też trzeba przyznać, że nie, bo trzeba oddzielić dwie rzeczy. Jedną rzeczywistość taką bardzo brutalną, jaką jest ograniczenie praw, nie wiem, mniejszości seksualnych czy religijnych. Ci robotnicy, którzy tysiącami ginęli na budowach, nie mając nawet dostępu do własnych paszportów, spłacając dług pośrednikowi i tak dalej, bardzo duże restrykcje religijne. A z drugiej strony, i to jest fakt, a z drugiej strony, no jeszcze nie byłem na turnieju, gdzie ludzie by się tak dużo uśmiechali, byli tak życzliwi, zawsze by pomagali, komunikacja byłaby tak prosta. No tutaj naprawdę każdy staje na głowie, żeby po prostu było nam tu miło. I to jest taki dysonans, bo z jednej strony przyjeżdżamy z pewnym kapitałem informacji, wiedząc, jaki to jest turniej, że to jest turniej napisany poniekąd krwią tych ludzi, którzy zginęli na budowach, że to jest turniej, którego historia powstawała w oparciu o łapówki płacone członkom Komitetu Wykonawczego FIFA, że to jest turniej po prostu brudny. Natomiast no, nie da się jeszcze zostawić gdzieś tutaj w hotelu czy w apartamencie swoich takich zwykłych ludzkich, podstawowych uczuć, które jednak gdzieś tam reagują na tą ludzką życzliwość, która jest na co dzień. I jest to turniej taki, jaki jest, natomiast jeśli chodzi o kwestię gościnności, to naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem. Tutaj wszystko robią miejscowi, żebyśmy się czuli dobrze, chociaż my sami się śmiejemy, że trudno powiedzieć, ile w tym palców maczali Katarczycy, czy ile z tego to jest życzliwość katarska, taka bezpośrednia, bo właściwie tych Katarczyków zbyt wielu my nie widzimy. Ich też zbyt wielu nie jest, bo to jest chyba tam 200.
A możecie w ogóle się poruszać swobodnie i chodzić gdzie chcecie, czy tylko ścieżkami, które są wytyczone?
Nie. To z jednej strony właśnie się zastanawialiśmy, czy ten fakt niesamowitej liczby wolontariuszy jest po to, żebyśmy po prostu się nie zgubili, czy po to, żebyśmy nie poszli tam, gdzie nie chcą, żebyśmy poszli. Natomiast jest to kraj, gdzie dzisiaj bardzo dużą kontrolę nad nim sprawuje policja w takim życiu codziennym i to widać w każdym miejscu, że ci policjanci bardzo szybko doskakują, reagują. Nawet nasi koledzy, którzy tutaj próbowali coś tam nagrywać, to musieli zaraz się wytłumaczyć, ileś telefonów zostało wykonanych, zanim oni tak naprawdę mogli swoją pracę zrobić. Natomiast rozmawiałem z osobą świetnie zorientowaną w świecie arabskim, również w świecie katarskim, która tutaj przez jakiś czas pracowała i ona miała bardzo dobre relacje również z Katarczykami. Powiedziała mi kilka dni temu jeszcze w Warszawie, że nie ma możliwości, żeby katarskie służby upilnowały ludzi, którzy tutaj przylecą. Zresztą część policjantów tutaj dojechała z Turcji, bo oni po prostu nie mają sił. Pamiętajmy, że to jest kraj, który liczy łącznie ze wszystkimi mieszkańcami, a jak niektórzy żartują, również z kotami, których tutaj jest pełno, 2 miliony mieszkańców, więc po prostu ci policjanci z Kataru nie są w stanie opanować tutaj wszystkiego.
Sebastian, opowiedz, co się dzieje z naszą drużyną.
Więc da się zobaczyć coś, co niekoniecznie gospodarze chcieliby pokazać. Natomiast okay. Co z naszą drużyną?
Widziałeś chłopaków, rozmawiałeś z trenerem, rozmawiałeś z nimi, jakie są nastroje, jak są przygotowani, czy obserwowałeś ich na treningu, opowiedz, jak to wygląda.
No tak, to co piłkarze podkreślają w takich nieoficjalnych rozmowach, to że wyjątkowo nie napompowany został balonik. Zawsze się mówiło, że ten balonik rośnie, no bo też ten czas przed mistrzostwami był bardzo intensywny, maj to już był ten moment, kiedy kraj zaczynał żyć czy euro, czy mundialem, natomiast teraz to wszystko przeszło trochę niepostrzeżenie. Ludzie też się zajęli swoim życiem, poszli do pracy i tak dalej, nagle się okazuje, że jakaś drużyna jedzie do jakiegoś kraju i tam będzie rywalizować w turnieju, nie? Więc trochę tutaj też żartujemy, że tak naprawdę te mistrzostwa ludzie będą oglądać w Polsce w trzech czy czterech momentach, czyli mecz z Meksykiem, mecz z Arabią Saudyjską, mecz z Argentyną i być może finał. Więc tutaj jest to taka bardzo specyficzny moment, ale piłkarze twierdzą, że brak tego balonika napompowanego może im pomóc. Atmosfera jest naprawdę dobra. Dzisiaj rozmawiałem z Kacprem Tobiaszem, młodym chłopakiem, bramkarzem z Legii Warszawa, który został tutaj zaproszony przez Czesława Michniewicza, żeby być czwartym bramkarzem. On takim okiem czujnego obserwatora, debiutanta jednak, no nie na turnieju, bo nie zagra, ale w trakcie takiego zgrupowania obserwuje to wszystko i twierdzi, że naprawdę relacje między zespołem są naprawdę bardzo dobre. Zresztą Czesław Michniewicz wczoraj na konferencji prasowej, po tym jak już skończyła się ta konferencja, usiadł jeszcze do stołu, zaprosił do niego dziennikarzy i przez kilkanaście minut bardzo dokładnie i szczegółowo pewne rzeczy, no, a także na ofie, czyli na tak zwanym nieoficjalu nam tłumaczył, po to, żebyśmy też rozumieli pewne jego decyzje i nie błądzili czasami, więc to pokazuje, że na razie ta współpraca jest na bardzo wysokim poziomie, ale jak to na turnieju, jak bywa, wszystko będziemy tak naprawdę liczyć od pierwszego meczu, bo to co jest do pierwszego meczu, to jest sielanka, to jest miesiąc miodowy, natomiast od pierwszego meczu okaże się, czy będziemy dalej w fajnych, sympatycznych relacjach pozytywnych, no czy się jednak ta krytyka będzie musiała pojawić, a ona naturalnie sprawia, że krytykowani się usztywniają, często zamykają w hotelach i wtedy już przyjemnie być przestaje.
Jaką pozycję w drużynie dzisiaj ma Czesław Michniewicz? Czy te wszystkie złe rzeczy, które w mediach wokół niego krążyły, mają wpływ na i jego pozycję w zespole, i atmosferę w zespole?
Piłkarze oczywiście wiedzą o przeszłości Czesława Michniewicza i takie okładki, jak na przykład dzisiejsza okładka, czy wczorajsza okładka Gazety Wyborczej z Czesławem Michniewiczem, przecież docierają do nich, no bo ludzie po prostu się ze sobą komunikują. Natomiast jest to taki bardzo specyficzny moment, kiedy Czesław Michniewicz jest kapitanem okrętu, który wpływa na niespokojne wody. No i teraz pytanie, czy z tego okrętu wypadnie, czy na tym okręcie na mostku zostanie do samego końca i dopłynie do spokojnej przystani. Ja sam jestem ciekaw, natomiast no, w tym momencie żaden majtek ani bosman nie podbiegnie do kapitana i go nie wyrzuci za burtę, no bo nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy, więc spokojnie ten spokój zachowują piłkarze, no bo tak jak powiedziałem, no pierwszy mecz będzie odpowiedzią na wiele, wiele pytań, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, bo zwycięstwo czy porażka w nim nie oznaczają ani awansu, ani braku szans na ten awans, natomiast no ten mecz sprawi, że albo będziemy dalej płynąć właśnie ku spokojnym wodom i portowi, czy będziemy jednak w środku cyklonu i tutaj Czesław Michniewicz musi być bardzo odporny, bo nawet Adam Nawałka, człowiek tak twardy i zaprawiony, pamiętam jak w 2018 roku po prostu w pewnym momencie nie dał rady presji, zaczął się gubić i podejmować złe decyzje, więc trwa oczekiwanie, tak bym nazwał to. Natomiast okay. Tak jak powiedziałem,
a kto ma najmocniejszą pozycję w tej ekipie? Czy to jest Czesław Michniewicz, czy to jest nasz najlepszy piłkarz, który tak naprawdę pewnie cieszy się i tak największym autorytetem?
No tak, Robert Lewandowski jest tutaj instytucją pewnie pod wieloma względami. Po pierwsze zyskał sobie niesamowity szacunek na boisku, bo to co robi nie podlega tutaj żadnej dodatkowej dyskusji. Wszyscy wiemy, że jest wielkim piłkarzem i każdy polski piłkarz go szanuje. Dwa, Robert Lewandowski jest kapitanem i ktoś może go bardziej lubić czy mniej, ale jednak w świecie piłki, gdzie hierarchia istnieje, opaska kapitańska zawsze znaczyła i znaczy wciąż bardzo dużo. Po trzecie, Robert Lewandowski jest dzisiaj też w szczególnym momencie swojej kariery. Ja zapytałem go na ostatniej konferencji prasowej, czy tak jak Wojtek Szczęsny, który wprost powiedział to w rozmowie z Telewizją Polską, on również bierze pod uwagę fakt, że to może być jego ostatni mundial. Przypomnijmy, Robert Lewandowski ma 34 lata. Robert nie odpowiedział wprost tak czy nie, nie chciał tutaj ewidentnie powiedzieć jakiejś jasnej deklaracji, natomiast no wiemy, że jest taka możliwość, że w Ameryce, Kanadzie i Meksyku Robert Lewandowski nie zagra. W tym momencie, pamiętajmy, on nie ma jeszcze strzelonej bramki na Mistrzostwach Świata, więc no, zawodnik tej klasy ma również wewnętrzną motywację, żeby w końcu się zapisać w historii reprezentacji Polski na mundialu i zrobi wszystko, żeby tą reprezentację pociągnąć do przodu, więc uważam, że tutaj wszystkie jakieś takie egoistyczne elementy osobowości, no bo napastnik na końcu też musi być troszeczkę egoistą, Robert odsunie po to, żeby drużyna osiągnęła sukces, bo nie ma wątpliwości, że jej sukces będzie sukcesem Roberta i odwrotnie.
No dobrze, a jak ty oceniasz tę ekipę? Na ile to jest drużyna, w której jest wielki Robert Lewandowski i 20 średnich graczy, tak, pięciu łącznie całej ekipie, tak, średnich graczy, którzy nie dorastają mu do pięt i może będą mu pomagać, czy to już jest dzisiaj zrównoważona ekipa, którą dowodzi, którą zarządza doświadczony trener, który wiele trudnych pojedynków już miał za sobą. Pamiętam mecz Legii z Leicester, w którym teoretycznie dużo większy Leicester nie mógł sobie poradzić, bo taktyka zespołu teoretycznie słabszego była taka, że przeciwnikowi bardzo trudno było grać.
No Robert Lewandowski wiadomo, że jest największą gwiazdą tej reprezentacji, tutaj nie ma za bardzo o czym rozmawiać, natomiast ta kadra zawsze była nierówna. Pamiętamy 2016 rok, kiedy osiągaliśmy największe sukcesy polskiej piłki w ostatnim 30-leciu i wtedy oczywiście były wielkie gwiazdy, ale byli też piłkarze pokroju Artura Jędrzejczyka na lewej obronie, który notabene jest tutaj z nami w Katarze, Michała Pazdana na środku obrony, czy w środku pomocy był Krzysztof Mączyński. To byli piłkarze z Ligi Polskiej, żadni wielcy zawodnicy, zresztą jednym z takich żelaznych rezerwowych był wówczas Tomasz Jodłowiec, a więc te dysproporcje w kadrze są zawsze. Teraz mamy Roberta Lewandowskiego, wielką gwiazdą tej reprezentacji, bez dwóch zdań jest Piotr Zieliński, który jest w kosmicznej formie w Neapolu. Piłkarzem Juventusu Turyn jest Wojciech Szczęsny, również w tym Juventusie gra i bramki strzela, co istotne, Arkadiusz Milik, Mati Kasz cały czas gra w Premier League, to jest zawodnik o wielkich umiejętnościach. W AS Romie u José Mourinho trenuje Nikola Zalewski, więc jest tutaj tych zawodników naprawdę kilku niezłych, na przykład Sebastian Szymański też ostatnio popisuje się formą w Feyenoordzie Rotterdam, ale z drugiej strony patrzymy na przykład na blok defensywny, no i tam Kamil Glik czy Jan Bednarek, piłkarze, którzy byli podporami defensywy, no właściwie ostatnio nie grali w piłkę. Jakub Kiwior, czyli ten najczęściej grający stoper, który prawdopodobnie wyjdzie w podstawowym składzie. Znowu to jest, no nie powiem debiutant, bo już grał w kadrze, ale chłopak, który dopiero zbiera to doświadczenie. Również na skrzydłach kiedyś mieliśmy olbrzymi potencjał. Dzisiaj no musimy mieć młodego Michała Skurasia z Lecha czy Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin, a więc no jest tutaj tych znaków zapytania kilka. Pewnie Grzegorz Krychowiak jest jednym z tych największych, no bo on z jednej strony grał w Arabii Saudyjskiej, ale po pierwsze nie za dużo tych meczów było, a po drugie ta jego forma podobno nie jest jakaś wybitna, więc no ma spory ból głowy Czesław Michniewicz, ma z czego wybierać, ma tych takich pięciu, sześciu zawodników, którzy stworzą kręgosłup reprezentacji, natomiast czy wszystkie kręgi będą w idealnej formie, tego bym nie powiedział.
A gdybyś porównał tę naszą obecną drużynę z drużynami, które grały w poprzednich mundialach i tych w większości niestety, w których nic nam się nie udawało i tych, w których dawno temu ugrywaliśmy sporo, to gdzie się plasuje obecna drużyna? Ja na tak dzisiaj, na sobotę wieczór, bo tę rozmowę nagrywamy w sobotę bardzo późnym wieczorem.
Ja mogę powiedzieć tylko w kontekście tej kadry, która w 2018 roku była i ona też była kadrą z problemami. Wtedy Łukasz Piszczek na przykład nie grał regularnie w klubie, był też zmęczony bardzo sezonem. Kamil Glik przecież na treningu w Arłamowie, w Juracie, przepraszam, uszkodził sobie bark, zastąpił go w podstawowym składzie Thiago Cionek, więc tutaj tych problemów było wówczas sporo, no i teraz też są te problemy, więc to jest reprezentacja, myślę, taka, która ma potencjał i to nie jest takie czcze gadanie, natomiast jest to reprezentacja, która też ma swoje ograniczenia. Ja bym tutaj jednak uważał, że sytuacja jest trudna, bo myślę, że reprezentacja Polski w dzisiejszej sytuacji jednak powinna stosować art of defense, taką sztukę obrony, która pozwala nam przynajmniej nie przegrywać meczów. Pamiętamy 2016 rok, myśmy nie stracili gola w meczu z Irlandią Północną, nie stracili gola w meczu z Niemcami, nie stracili gola w meczu z Ukrainą. Dopiero w kolejnej rundzie straciliśmy jedną bramkę w meczu ze Szwajcarią, później kolejną w meczu z Portugalią, natomiast to w pięciu spotkaniach żeśmy tylko dwukrotnie wyciągali piłkę z siatki. Tyle samo, ile w jednym meczu z Senegalem na Mistrzostwach Świata, który przegraliśmy 1-2, więc niestety dzisiaj nasi obrońcy mają olbrzymi problem. Myślę, że jednak Czesław Michniewicz zdecyduje się na grę czwórką defensorów. Wtedy w środku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kibiwora i Kamila Glika na jednym skrzydle, Bartosza Bereszyńskiego na drugiej, Matiego Kasza, no bo to jest dzisiaj po prostu maksimum reprezentacji Polski. Pewnie Michniewicz chciałby grać trójką środkowych defensorów, no ale jak to zrobić, skoro dwóch z nich nie gra w swoich klubach, a więc no tutaj niestety problem jest olbrzymi. Nie da się liczyć tylko na to, że Robert Lewandowski zawsze strzeli więcej bramek niż zdobędą rywale, więc jeżeli Czesław Michniewicz chciał się popisać przed światem w piłki nożnej, na przykład swoimi zdolnościami taktycznymi, to ma na to idealną okazję. Wspomniałeś o meczu z Leicester, czy wcześniej był mecz ze Spartakiem Moskwa, który też Legia wygrała 1-0 i tam też taktyka była Legii naprawdę bardzo dobra, więc mam nadzieję, że tutaj też te jego taktyczne umiejętności zdadzą egzamin.
Jak może wyglądać ten mecz z Meksykiem? Jaka to jest drużyna? Jak można by ją porównać do naszej drużyny? I jak ty oceniasz nasze szanse w tym pierwszym meczu? Najważniejszym tak naprawdę, no bo to jest ten mecz, który moim zdaniem zadecyduje o wszystkim, prawda? No Argentyna wiadomo jest poza naszym zasięgiem, Arabia Saudyjska jest, jak rozumiem, do pokonania, a ten Meksyk?
No, z tej Arabii Saudyjskiej to bym nie lekceważył, bo to jest naprawdę bardzo dobrze technicznie, szczególnie wyszkolona drużyna, no, również Meksykanie, oni prawą stronę mają bardzo silną, kilku piłkarzy również świetnych technicznie, więc tutaj też lekceważyć tej drużyny nie można. Zresztą historia polskich występów na Mistrzostwach Świata w ostatnich chociażby 20 latach pokazuje, że generalnie nikogo lekceważyć nie można, przecież myśmy w 2002 roku grali z Koreą Południową, pierwszy mecz, później z Ekwadorem w Niemczech, później z Senegalem na Mistrzostwach w Rosji, no i każdy z tych meczów, żeśmy przegrali. No to pokazuje, że drużyn słabych na mistrzostwach po prostu nie ma.
Nie przypominaj tamtych meczy, bo to aż się zimno robi, aczkolwiek u nas jest zimno i w przeciwieństwie do tego, co jest tam, gdzie ty jesteś. Byłem na dworze przed chwilą, było -6.
No to u nas tak zimno nie jest, ale ta różnica temperatur sprawia za to, że jest chłodno.
Mam nadzieję, że nie będzie nam tak, że wam nie będzie tak zimno, kiedy nasi nie będą grać, więc mam nadzieję, że będą grać.
No tak, mam nadzieję, że nas...
Wracając do tego Meksyku, jakby z czego to się spodziewasz? Jakiej taktyki?
Ja przestrzegam generalnie przed tym, żeby nie lekceważyć tej drużyny, bo my czasami lubimy lekceważyć drużyny, które nie znamy. No Meksyku nie znamy, no bo iluż polskich kibiców na co dzień ogląda Ligę Meksykańską, zresztą bardzo bogatą, albo meksykańską reprezentację. Ja pamiętam taki mecz w 2017 roku, kadra Meksyku przyjechała wtedy do Polski, która przygotowywała się do Mistrzostw Świata i myśmy przegrali ten mecz 0-1 na swoim stadionie jeszcze za Adama Nawałki, więc to pokazuje, że ta drużyna oczywiście się zmieniła, bo minęło 5 lat.
A dzisiaj to jest jaka drużyna? Na jakim poziomie, porównując ją do tych drużyn, które my rozpoznajemy?
To też trudno porównać jeden do jednego, bo styl tej drużyny jest całkiem inny. Drużyny w Europie grają inną piłkę niż drużyny na przykład z Ameryki Środkowej czy Południowej. Natomiast jest to reprezentacja bardzo zaawansowana technicznie. My niekoniecznie z takimi lubimy grać, więc tutaj można sobie wyobrazić, że w Europie rywalizowalibyśmy z kimś, kto po prostu umie grać w piłkę nożną, nie tylko szybko biegać i ostro walczyć. Więc no niestety czy stety, ale będzie trzeba tutaj włożyć dużo sił, żeby uprzykrzać życie piłkarzom meksykańskim i nie pozwalać im się rozpędzić. Stąd też właśnie moje pewne obawy, bo tutaj bezpośrednia rywalizacja ofensywnych piłkarzy Meksyku z naszymi defensorami będzie moim zdaniem kluczowa. No a tak jak powiedziałem, ta sytuacja naszych stoperów nie jest w tym momencie najlepsza. Natomiast ja uważam, że wbrew pozorom nasza grupa jest bardzo wyrównana, bo pewnie Argentyna jest zdecydowanym faworytem. Natomiast myślę, że obecnie i Meksyk, i Arabia Saudyjska, i Polska marzą o wyjściu z drugiego miejsca i mówię, ani tego meksykańskiego zespołu, ani arabskiego tutaj bym nie lekceważył, no bo my też mamy swoje problemy, chociaż oczywiście oni też swoje mają. Natomiast ostatnie spotkanie na przykład właśnie Saudyjczyków pokazało, że to jest drużyna o bardzo dużym potencjale, więc prawda jest taka, na turniejach gra się o punkty, na turniejach gra się o zwycięstwa, na turniejach myśli się tylko o tym, co jest jutro. Więc my skupiając się na Meksyku musimy liczyć, żebyśmy ten mecz wygrali, choćby 1-0 po brzydkiej grze i mówił o tym na przykład Cezary Kulesza, z którym rozmawiałem, że jeżeli tak jak z Chile wygramy 1-0, ale kibice będą niezadowoleni ze stylu, to prawda jest taka, że nikogo to nie będzie obchodziło, bo po prostu to zwycięstwo pozwoli nam marzyć o kolejnym etapie, na przykład o wyjściu z grupy.
Jako wybitny dziennikarz i znawca piłki nożnej zapewne wiesz, jaki będzie ten wynik, więc proszę cię teraz poinformuj nas, a my potem tylko potwierdzimy, czy rzeczywiście jesteś wybitnym dziennikarzem, więc jaki będzie wynik z Meksykiem?
Nie chciałbym przesadzonej oczywiście przez ciebie żartobliwej wybitności nie uzależniać od trafienia bądź nie trafienia w wyniku tego meczu.
Zabawa.
Natomiast... Natomiast jeśli mamy już wskazać, bo nie chcę jako dziennikarz, rozumiem drugiego dziennikarza, że nie chcesz zostać bez odpowiedzi, nie zrobię ci tego, to chciałbym, no, żebyśmy wygrali 1-0 i może nie jest to moje przewidywanie, ale jest to moje takie ciche marzenie, nic więcej nie chcę, żebyśmy zaczęli tak jak z Irlandią Północną w 2016 roku od zwycięstwa, a później ten pobyt w Katarze nawet z tą klimatyzacją, nawet z tymi upałami, nawet z tym wszystkim będzie przynajmniej troszeczkę przyjemniejszy.
Dobra, mam jeszcze dwa pytania. Arabia Saudyjska, ile będzie?
Ojejku, no teraz to wszystko nie zależy od pierwszego spotkania, no ale dobrze, jeżeli się bawimy, to ja uważam, że z Arabią Saudyjską możemy na przykład bezbramkowo zremisować albo zremisować 1-1.
No a potem będzie Lewandowski kontra Messi, to będzie fantastyczne.
No tak, i tutaj pewnie zwycięży Argentyna, natomiast ja wierzę, że jeżeli by się okazało, że w pierwszym tym meczu wygramy na przykład 1-0, w drugim zremisujemy, to będę tutaj do końca optymistą, być może naiwnym, ale przynajmniej szczerym w tej naiwności i obstawiam jakiś remis, na przykład też 1-1 albo 0-0. Nie spodziewałem się, żeby wiele bramek w tych meczach padało, właśnie przez nastawienie Czesława Michniewicza, takie bardzo pragmatyczne, ale tak jak powiedziałem, no pewnie taki zestaw wyników wszyscy byśmy wzięli, bo 5 punktów powinno dać nam wyjście z grupy, pewnie z drugiego miejsca.
I niech tak się stanie. Bardzo ci dziękuję, Sebastian, że w środku nocy znalazłeś czas i udało nam się połączyć, co nie było łatwe.
No tak.
Tobie życzę, żebyś się nie przeziębił od tych różnic temperatur. Chłopakom też, żeby się nie przeziębili, ale przede wszystkim, żeby osiągnęli te 5 punktów, a może więcej, czego wszystkim nam życzę. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego. Baw się dobrze i relacjonuj dzielnie wszystko, co się dzieje.
Kibicujcie, trzymajcie kciuki. Tak, pozdrawiam.
Pozdrawiam, cześć, dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj, nietypowo, ale zostałem o to poproszony przez patronów, którzy jeden z nich na dyskusji, w naszej wewnętrznej dyskusji na platformie Discord, na której gromadzą się patroni, właśnie poprosił, żebym porozmawiał o szansach naszych piłkarzy, co niniejszym jako kibic z przyjemnością zrobiłem, nie znawca, ale znawca był po drugiej stronie tam w Katarze. Dzięki serdeczne, na dziś to wszystko, do widzenia, do usłyszenia.